tajemnica Boga Ojca u Ojców Kościoła. Jeżeli Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, to jest On również Ojcem nas, ludzi. Stąd też z polecenia Jezusa zwracamy się do Niego w słowach Ojcze nasz, modlitwą płomienną, jak nazwał ją w V wieku Jan Kasjan. Słowami tej modlitwy wielbili Ojca zarówno starożytni chrześcijanie, jak i my. Jest zaś naszym Ojcem nie tylko jako Ojciec Jezusa Chrystusa, ale jako Ten, który z miłości ku nam stworzył nas samych i cały świat, ludzi i wszystko, co na nim się znajduje. Tym światem opiekuje się jako Ojciec, dogląda go. Jest to Boża opatrzność, którą starał się wyjaśnić Żyd Filon Aleksandryjski, filozof i egzegeta współczesny Chrystusowi. Niektórzy ludzie, bardziej podziwiając świat niż Stwórcę świata, twierdzili, że świat jest niestworzony i wieczny, natomiast samemu Bogu przypisywali w bezbożny sposób całkowitą bezczynność, a tymczasem przeciwnie, powinni podziwiać potęgę Boga jako Stwórcy i Ojca, a świata nie wywyższać nadmiernie. Jako Ojciec troszczy się bowiem o zachowanie swoich dzieci, a jako Stwórca o zachowanie swych dzieł i ochrania je wszelkim sposobem od wszystkiego, co jest niekorzystne oraz szkodliwe. A z drugiej strony wszelkim sposobem stara się o to, aby im zapewnić wszystko, co jest korzystne i pożyteczne. Tę miłość Boga do swojego stworzenia, szczególnie do człowieka, najpiękniej wyraża przypowieść o synu marnotrawnym. Ojcowie Kościoła mówią o czułości Ojca. Jest On bowiem dla nas nie tylko Ojcem, ale jakoby Matką, jak mówi święty Augustyn. Jesteśmy małymi dziećmi wobec Boga. Jego trzeba uważać za Ojca i Jego też za Matkę. Jest On Ojcem, bo stworzył świat, bo powołał do swej służby, bo On rozkazuje, bo On rządzi. Jest On też Matką, bo On ogrzewa, bo On karmi mlekiem, bo On ogarnia ramionami. Wyjaśnić ludziom świata starożytnego, szczególnie Rzymianom, że bóstwo może miłować i to ludzi, i że żąda od nich miłości, nie było rzeczą łatwą, jako że istotą religii była sucha poprawność, formalizm, rytualizm, uważający wszelkie pojęcia jak miłość w stosunku do Boga za czyste szaleństwo. Z tych słów Ojcze nasz wynikały konsekwencje teologiczne i społeczno-moralne. Teologiczne. Kto bowiem Boga nazywa Ojcem, poucza w V wieku święty Jan Chryzostom. Ten tym jednym słowem wyznał odpuszczenie grzechów, zniesienie potępienia, sprawiedliwość, uświęcenie, odkupienie, przybranie za Syna, dziedzictwo i braterstwo z jednorodzonym, dary Ducha Świętego. Nie może bowiem Boga nazywać Ojcem nikt, kto wszystkich tych dóbr nie dostąpił. Dwojako za tym dźwiga ich umysł, godność tego, kogo wzywają i wielkością dóbr, w których uczestniczą. Stąd też wielka godność chrześcijanina wedle słów mistyka cysterskiego Wilhelma Saint-Thierry. Jesteśmy z rodu Boga, bogami i wszyscy synami Najwyższego, na mocy pewnego pokrewieństwa duchowego i domagamy się wielkiej bliskości z Tobą, bo Syn Twój przez Ducha przybrania raczył przyjąć to samo imię, które my również nosimy i przez Niego i w Nim, upomnieni zbawiennym pouczeniem, ośmielamy się mówić Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Społeczno-moralne. Jeżeli my wszyscy możemy mówić do Boga Ojcze, to wszyscy jesteśmy równi, tak panowie jak i niewolnicy, tak Grecy jak i Żydzi, Rzymianie i barbarzyńcy. To była doktryna rewolucyjna na czasy ówczesne. Jesteśmy braćmi zarówno dlatego, że Jezus nas odkupił, ale i dlatego, że mamy i czcimy wspólnego Ojca. Mamy Ojca w niebie. Nauczmy się żyć na ziemi. Kto ma takiego ojca, powinien tak żyć, żeby być godnym wejść do jego dziedzictwa. Mówimy wspólnie: Ojcze nasz. Co to za łaskawość? Mówi to cesarz, mówi to żebrak, mówi to sługa, mówi pan. Razem mówią: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Uważają się za braci, skoro mają jednego ojca. A zatem niech pan nie wstydzi się uważać swego sługi za brata, skoro Chrystus chciał go mieć bratem. I w końcu Jezus nie tylko nam pokazał Ojca, ale także mocą Ducha Świętego do Niego nas prowadzi. Ci, którzy widzą światło, są w świetle i uczestniczą w Jego blasku. Podobnie ci, którzy widzą Boga, są w Bogu i uczestniczą w Jego świetle. Jasność zaś płynąca od Boga jest życiodajna. Ci więc, którzy widzą Boga, będą mieli udział w życiu. Dlatego ten, który jest nieogarniony, niepojęty i niewidzialny, staje się widzialny, pojęty i ogarniony przez ludzi po to, aby ożywiać tych, którzy go przyjmują i widzą go przez wiarę. Jak jego wielkość jest niezbadana, tak też jego dobroci nie da się wyrazić. A to dzięki niej pozwala się on widzieć i daje życie tym, którzy go widzą. Niemożliwe jest żyć, nie posiadając życia. Życie zaś wynika z uczestnictwa w Bogu, a to uczestnictwo w Bogu polega na widzeniu Boga i cieszeniu się Jego dobrocią. Ludzie ujrzą więc Boga, aby mogli żyć, stają się przez to widzenie nieśmiertelnymi i dochodzą aż do Boga. Autorem tego pięknego tekstu jest cytowany już święty Ireneusz. W tej sytuacji rozumiemy, że Trójca Święta i nauka o Bogu jako Ojcu nie jest prawno abstrakcyjną, jak to bywa przedstawiana w podręcznikach teologii, ale jest porywającą nauką o Bogu i Jego miłości, którą On nas ukochał. Tę prawdę rozumieli jeszcze ludzie XVII wieku, świadczą o tym niezliczone kościoły z tamtego okresu pod wezwaniem Trójcy Świętej. Dziś znajdujemy ją w formie szczątkowej w modlitwach mszalnych kończących się wezwaniem Trójcy Świętej, w psalmach brewiarza kończących się pochwałą Ojca i Syna i Ducha Świętego. I na tym niestety kończy się nasza pobożność trynitarna. Rok Chrystusa, rok Ducha Świętego i w końcu rok Ojca, 3 lata zamykające 2000-lecie od narodzenia Chrystusa, są znakomitą okazją do pobudzenia naszej pobożności trynitarnej.